Jacek Karnowski, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. W studio dr Hanna Karp, medioznawca, publicysta.
Dzień dobry.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy.
Kłaniam się Państwu dzisiaj bez wody święconej, ale mam koronkę do miłosierdzia Bożego, do Ojca Świętego Franciszka. To po programie sobie odmówimy.
Albo jeśli starczy czasu pod koniec. Andrzej Rafał Potocki, tygodnik sieci. Jan Pospieszalski.
Dzień dobry.
Warto rozmawiać. Ale wiele ról, bo i publicysta, i także
muzykant.
Działacz, muzyk, społecznik. O, może tak. Proszę Państwa, strajk nauczycieli zakończony, zawieszony. No, w tej formie, czy wróci, nie wiadomo, ale chyba raczej nie. Zobaczmy, posłuchajmy.
Ja osobiście, wiadomo, że no, stanę za córką w tym momencie. Uważam, że nauczyciele powinni zawiesić strajk.
Przez 17 dni. Posunęliśmy negocjacje z rządem do przodu, ale na ten moment mamy 10% podwyżki od września, skrócenie awansu zawodowego z 15 do 10 lat, uwolnienie dodatku stażowego dla pracowników nie będących nauczycielami.
To jest decyzja dobra, ważna, tak jak mówiła pani rzecznik, potrzebna wszystkim. Potrzebna wydaje się przede wszystkim oczywiście maturzystom.
Siedemnaście dni strajkowali nauczyciele. Pamiętny czas, trudne doświadczenie dla wielu rodzin, które musiały opiekować się swoimi dziećmi no, w czasie, kiedy rodzice pracują. Rozpocznijmy podsumowanie od pytania, dlaczego ten strajk upadł? Co zdecydowało, że zakończył się w sumie dość nagle? Jeszcze przecież dzień przed zawieszeniem ogłaszano, że nie ma żadnej kapitulacji, że trwamy. Potem nagle wychodzi Sławomir Broniarz i mówi, zawieszamy. Pani doktor, doktor Hanna Karp, dlaczego pani zdaniem ten strajk upadł? Tak trzeba to nazwać.
Było wiele elementów, ale myślę, że takim decydującą chwilą był ten moment wejścia po prostu Sejmu i przegłosowania legislacji, która z tym praktycznie zakończyła całą
Czyli
sprawę.
Czyli wytrącenie z ręki narzędzia szantażu?
Tak, to było wybicie narzędzi wszelkich właściwie. I tutaj ten szantaż, który był szalenie nieprzyjemny, przykry, taki nóż na gardle, można powiedzieć, został w stronie rządowej założony. No, w sposób, można powiedzieć, w białych rękawiczkach rzecz się rozsypała i w tej chwili tak jakby zostali zupełnie zaskoczeni całą sytuacją. No i teraz muszą dalej myśleć, co dalej, co z tym wszystkim zrobić. Tutaj strona rządowa myślę, że bardzo dobrze zaistniała. Także myślę, że w oczach przede wszystkim obywateli mogli się czuć nieco uspokojeni, bo kraj w tej chwili od dłuższego czasu praktycznie od początku, kiedy...
Znaczy to państwo trochę przestało być teoretyczne, można tak powiedzieć,
jest.
Bo potrafiło odpowiedzieć na zagrożenie, a jednocześnie uniknięto takiego tonu pychy, czy prawda, czy jakiegoś takiego lekceważenia. No, te reakcje na zawieszenie strajku były takie, dziękujemy wam, prawda?
I w ramach narzędzi, jakie państwo ma i posiada, władza tutaj ustawodawcza, proszę bardzo, działa. Oczywiście były komentarze, opora była niedobra i tak dalej. Wszystko jest niedobre, ale rzecz rozwiązała się, no przynajmniej na tym etapie, na jakim teraz mamy. A zwłaszcza, że kraj już od dłuższego czasu jest wstrząsany takim rodzajem wojny. I ta wojna, mogę powiedzieć, dlaczego toczy się głównie także w mediach. A mogę tak powiedzieć, ponieważ media obserwuje, mediami się zajmuje i ta wojna rozgrywa się przy pomocy podmiotów zewnętrznych, ale również obcej agentury. I to jest szalenie niepokojące, dlatego tym bardziej tak pozytywnie należy patrzeć na te rozwiązania rządowe teraz.
Pani doktor Hanna Karp, proszę Państwa, pokażę. Przyniosła dwie książki. Jedna z nich świeżo wydana, ta o cenzurze. Można zobaczyć. O, zaraz zobaczymy.
I także media totalitarne.
Polecamy, proszę Państwa, publikacje, dobre publikacje, bo to są książki warte lektury. Ksiądz Henryk Zieliński, dlaczego ten strajk upadł? Co to było główną przyczyną?
Ten strajk... Mówię tutaj o strajku dwóch central związkowych upadł, bo przecież nie zapominajmy, że jedna z central związkowych, Solidarność, podpisała wcześniej porozumienie z rządem.
I to ona wywalczyła te podwyżki.
I tak naprawdę, powiedzmy to znowu wprost, że ten, którego usiłowano zdyskredytować, czyli pan Ryszard Proksa, szef nauczycielskiej Solidarności,
tak, mocny atak.
On jest największym zwycięzcą tego strajku. Ponieważ to, co podpisała Solidarność w porozumieniu z rządem, Solidarność wykazała się zarówno odpowiedzialnością za szkołę polską, za nauczycieli, za dzieci i za państwo. I to, co podpisała Solidarność jako porozumienie z rządem, to będzie realizowane tak naprawdę. I nauczyciele in gremio nie są grupą przegraną w tej rzeczywistości. Nauczyciele zyskują to, co wywalczyła dla nich Solidarność. Natomiast przegraną grupą jest kierownictwo ZNP w tym momencie i tylko kierownictwo, a nie nauczyciele. To jest również ważne, żeby nauczyciele sobie uświadomili, że nie są w tym procesie grupą przegraną. Oni w tym wszystkim zyskali i to zyskali może nie tyle, ile chcieli, ale zyskali niemało. Dlatego, że na poczuciu pewnej krzywdy, a nie ma powodów tej, oni też coś zyskali. Na poczuciu krzywdy potem może być próba budowania pewnego buntu społecznego. Więc oni nie są grupą przegraną. Powiedzmy sobie tutaj jasno. Kolejna rzecz, tutaj już muszę się odwołać do naszego wspólnego doświadczenia. Pamiętacie Państwo zapewne, jak w roku 2002 Jan Paweł II, ostatnia jego pielgrzymka do Polski i na błoniach krakowskich przed wyjazdem z Polski apelował o wyobraźnię miłosierdzia. I tej wyobraźni miłosierdzia szczególnie błagał o nią dla ludzi młodych, przed którymi całe życie stoi i to życie można im przekreślić zwyczajnie. Proszę Państwa, ja sobie w tej chwili, no trudno to wyobrazić, ale tak będzie, że po majówce, czy jeszcze przed majówką, ci nauczyciele, którzy strajkowali i ci, którzy nie strajkowali, będą musieli spojrzeć sobie w oczy. Ja proszę, żeby to święto Miłosierdzia Bożego, które jest jutro, przeżyć w duchu takiego wybaczenia sobie nawzajem i wybaczenia, żeby uczniowie potrafili wybaczyć nauczycielom, którzy strajkowali, ci, którzy strajkowali, żeby potrafili wybaczyć tym, którzy nie strajkowali i ci, którzy nie strajkowali i byli wyośmieszani, byli często wręcz poniżani z tego powodu, że pilnują egzaminów dla dzieci i młodzieży, żeby nastąpiło wzajemne przebaczenie. Ci ludzie muszą się z powrotem spotkać w jednym pokoju nauczycielskim, na tym samym korytarzu szkolnym. Przeżyjmy to święto miłosierdzia we właściwym duchu.
Cenny apel, może też kierownictwo ZNP podjęłoby, przedłożyłoby podobny apel, bo to też ponosi odpowiedzialność, prawda, ta organizacja za te rowy,
ponosi
te podziały,
które... Ponosi odpowiedzialność i problem jest taki, że jeżeli zgotują sobie nauczyciele piekło w pokojach nauczycielskich, to będą cierpieć to piekło bardzo długo. Takie podziały bardzo bolą i bardzo długo trwają.
Andrzej Rafał Potocki, dlaczego strajk upadł? Powtarzamy to pytanie.
Niestety to piekło zdaje się już trwa w tych pokojach nauczycielskich. Widać wyraźnie, że decyzja szefa ZNP, Broniarza, która doprowadziła do końca, do zawieszenia tego strajku, pokazuje, obnaża rzeczywistą taktykę strajkujących, która de facto polegała na tym, żeby wykorzystać dwa newralgiczne momenty w życiu uczniów, czyli egzamin do gimnazjum oraz matury, i wykorzystując tę sytuację, zasłaniając się tymi uczniami, traktując ich jak żywe tarcze, zmusić rząd do ustępstw. Takie założenie strajkowe powoduje właśnie podziały wśród nauczycieli, albowiem część tych nauczycieli z racji solidarności musiała przystąpić do strajku, ale nie zgadzała się, bowiem to dotykało już etyki i etosu zawodu nauczyciela. I dlatego ten strajk w zasadzie, moim zdaniem, niewiele przyniósł, poza jedną rzeczą, owszem tak, że rząd musi się pochylić nad reformą oświaty, ale doprowadził zupełnie całkiem niepotrzebnie do tego, o czym mówił redaktor, ksiądz redaktor, mianowicie do tych mocnych podziałów wśród nauczycieli, albowiem tutaj była postawa głodu finansowego, czyli potrzeba podwyżki skonfrontowana z potrzebą zachowania się przyzwoitego, moralnego w stosunku do uczniów, to jest obowiązkiem każdego nauczyciela.
Czy nie jest tak, że ten strajk upadł również z tego powodu, że nauczyciele po prostu tracili zarobki, prawda? I dla każdego, nie wiem, utrata powiedzmy połowy miesięcznych zarobków, to jest poważny problem.
Tak, nawet nie mówię o takich nauczycielach, którzy są de facto tam nie tyle z misji, która z tym zawodem jest ściśle związana, ile po prostu wykonują to jako zwykły zawód, można powiedzieć, dla pieniędzy. Podejrzewam, że większość nauczycieli jednak nie traktuje, bardziej poważnie traktuje swoją misję, aniżeli ten zarobek. Ale też na pewno duża część, jakaś część tych nauczycieli przywiązana do swoich zarobków dotychczasowych, nie mogła sobie pozwolić na dłuższe strajkowanie po prostu, bo to rujnowało im budżety domowe. To jest też na pewno jeden element, aczkolwiek nie dotyczący całego środowiska, podejrzewam.
Jan Pospieszewski.
Jakby kontynuując myśl księdza, bardzo słuszną i pod którą się podpisać można, myślę, że jest jeszcze jedna grupa, której ksiądz nie wymienił. Ta, która właściwie powinna wybaczyć albo staje przed tym przed tym wyzwaniem wybaczenia. To są rodzice i społeczeństwo. To znaczy anarchizacja życia publicznego i granie krzywdą dzieci jest czymś tak obrzydliwym, jest czymś tak okropnym, że przy całym szacunku dla postulatów płacowych, dla sensownych niektórych żądań nauczycieli, biorąc pod uwagę ich ciężką pracę, to jednak sposób i to, w jaki rozhuśtano życie publiczne w kraju i to, jak dalece nastąpiła utrata poczucia bezpieczeństwa u dzieciaków, u rodziców, ta anarchizacja życia, to, że nie wiadomo było, co z tymi dzieciakami robić, odwożenie do znajomych, cały ten system logistycznych
łamańców. No też powiedzmy uczciwie, że część rodzin pobyła więcej ze swoimi dziećmi i być może nie był to najgorzej
wykorzystany czas. No tak, ale ja zdaję sobie sprawę, że są ludzie, którzy nie mogli sobie to na to pozwolić, z różnych względów właśnie piastują odpowiedzialnie traktują odpowiedzialnie swoje funkcje, jak lekarze, ludzie, którzy pracują w różnych służbach publicznych, nie wiem, kolejarze i tak dalej, którzy mają grafiki dyżurów i do widzenia. No nie zmienisz, tak. Pociąg musi odjechać, samolot musi wystartować.
Dobrze, stawiam kolejne
pytanie. Czyli jeszcze raz, to wybaczenie też powinno być ze strony rodziców i dzieci. I nauczyciele muszą mieć świadomość, że muszą to wybaczenie prosić i ubiegać.
Stawiam jeszcze jedno pytanie o konsekwencje polityczne tego strajku. Strona opozycyjna, także ta medialna opozycja, dużo tu zainwestowały. No, ukuto pojęcie narodowy bunt szkolny. Próbowano nakręcić taką falę, która spełni chyba marzenie o puczu takim, prawda? Marzenie, które pojawia się od 3 lat, że oto powstanie naród, który, jak to mówią, ten reżim, jak tego pojęcia używa Gazeta Wyborcza, ten reżim obali. Dużo zainwestowano. Nie widać, żeby to szkodziło obozowi rządzącemu, żeby opozycja zyskiwała, ale jakie będą konsekwencje polityczne? Jest też to marzenie o tym, że nauczyciele się zemszczą przy urnach wyborczych. Ksiądz Henryk Zieliński.
Nie wiem, jakie będą konsekwencje. W tej chwili do wyborów, wbrew pozorom, do tych europejskich zostało około miesiąca czasu, natomiast do tych parlamentarnych zostało jeszcze kilka miesięcy, więc to jeszcze różnie może być. Ja mam nadzieję, że rozpoczęty okrągły stół doprowadzi, że powrót do sytuacji, jaka była przed strajkiem, jest już niemożliwy.
No ale w okrągłym stole są puste miejsca. No nie przyszła opozycja, nie przyszło ZNP, nie przyszedł
kolejny związek. Panie redaktorze, ja się nawet tak szczerze nie spodziewałem się tego, że
chociaż
nawet...
Wołały o dialog wcześniej, prawda?
Tak, natomiast nie o to... Wszyscy chyba wiemy, że nie o to w tym wszystkim chodziło. Że nie chodziło o jakikolwiek dialog. Mało tego, że reformę oświaty w Polsce tak naprawdę blokuje także całe zwierzchnictwo ZNP. No przecież, proszę Państwa, jeżeli chcemy, i ja jestem za tym, żeby nauczyciele, ja rozumiem, ich praca jest misją, ale również to, że jest misją, to nie znaczy, że mają pracować za głodowe pensje. Oni mają solidnie zarabiać. Tylko problem polega na tym, że jeżeli chcemy, żeby nauczyciele mieli europejskie pensje w Polsce, niech mają, to również próbujmy coś zrobić, żeby były także europejskie wymagania wobec nauczycieli. Trzeba zreformować system jako cały. Ja tylko jeszcze jedno dodam do tego, co powiedział pan Jan przed chwileczką. Mianowicie, proszę państwa, strajk zawsze jest czymś, obojętnie czy będzie strajk rolników, czy kolejarzy, czy lotników. Zawsze jest dla kogoś dokuczliwy. Natomiast ja widzę zasadniczą różnicę jako wieloletni duszpasterz akademicki i katecheta także w szkole kiedyś. Ja widzę zasadniczą różnicę między tym, że przez strajk ktoś skomplikuje życie rodzinie, ponieważ pan nie będzie mógł przyjść do pracy w telewizji, czy policjant nie będzie miał co zrobić z dziećmi. A zupełnie jest co innego, kiedy skomplikujemy człowiekowi nie życie na tydzień, tylko przez zablokowanie mu matury, skomplikujemy mu życie na zawsze praktycznie. Bo to jest pewna trauma, to jest doświadczenie tak fundamentalne życiowo, że sięganie... Dlatego widzę wyjątkowość tego strajku
ale
nauczycieli
na tle innych. Chyba też trzeba powiedzieć, że jednak tutaj się Sławomir Broniarz cofnął. Być może też się obawiał podświadomie tej właśnie konsekwencji.
Znaczy, panie redaktorze,
może
zgoda.
Może miał drugą myśl, że jednak za daleko poszli.
Panie redaktorze, zgoda, że gdy chodzi... W tej chwili to trudno powiedzieć. Nie będę wchodził w głowę pana Broniarza, dlaczego on się wycofał z tego. Natomiast zwróćmy uwagę, że jednak gdy chodzi o zablokowanie, próbę zablokowania egzaminów ośmioklasistów i gimnazjalistów, to to jednak to wykonano. Z całą brutalnością to wykonywano i próba taka była.
Więc matury
i próbowano
też
także przetrącić kręgosłup tym, którzy ten egzamin jednak przeprowadzili. Dlatego ja tutaj, przepraszam, dwa przypadki przeciwko jednemu niespełnionemu sprawiają, że moja ufność wobec tego środowiska jest ograniczona.
Pani doktor, jakie konsekwencje polityczne tego strajku?
Konsekwencje polityczne, myślę, po pierwsze dowód namacalny, że Związek Nauczycielstwa Polskiego jest organizacją w tej chwili, jest to przybudówka opozycji, która w tej chwili takie zbrojne ramię, zwłaszcza, że mogliśmy zobaczyć pana Broniarza i z KOD-em, później na czarnych marszach, teraz jeszcze była jakaś historia kolejna była, zawsze w czołówce, zawsze przy liderach opozycji obecnej, który w tej chwili jest takim, no, czy no, kimś, kto stoi na barykadzie w tej chwili z jakąś bardzo ostrą bronią i próbował jakby wygrać swoją szansę, którą otrzymał, jako właściwie polityk. I w tej chwili wszyscy namacalnie zobaczyli, kim jest pan Broniarz i czym jest ZNP. Pomijam już to, że ci nauczyciele, którzy dali się wplątać w tą całą historię, to troszeczkę prezentowali pamięć złotej rybki. Dlatego, proszę państwa, wiemy, że środowisko nauczycieli i szkolnictwa wyższego, jak i również tego średniego, przez wiele lat praktycznie byli brani głodem. I wszyscy o tym wiemy, że ten zawód niestety został w pewien sposób zniszczony przez te 3 dekady. Niewiele dobrego zrobiono, ale z drugiej strony jest to w tej chwili pierwszy rząd, który realnie próbuje wyjść z tego dramatycznej sytuacji. I teraz
pierwszy rząd, który wielu grupom po prostu
tak jest,
po raz pierwszy zaczyna pomagać, a próbuje się naszczuć na ten rząd jako na siłę, która nie wiem, no jest jakaś okrutna,
bezduszna. Tylko jeszcze jedno zdanie, że to, że młodzież nie widzi, ma myślenie mozaikowe, to ja rozumiem, że nie kojarzy faktów. Tradycyjne myślenie przyczynowo-skutkowe, arystotelesowskie, tutaj zawodzi, ale nauczyciele jednak powinni mieć lepszą pamięć i wiedzieć o tym, co naprawdę się dzieje. Więc myślę, że pierwszy polityczny, tak jak powiedziałam, wynik, skutek, to świadomość tego, kto czym gra i o co tu chodzi praktycznie, gdyby rząd nie wszedł tak zdecydowanie z legislacją obecną, która ucięła to, co mówiłem na początku, to być może w tej mielibyśmy dalszą sytuację piekła, niekończącą się. I być może za chwilę by się nie odbyły matury. Nie wiemy, co byłoby. Eskalacja następowałaby, więc sytuacja była bardzo groźna, ale opanowana.
Jan Pospieszalski, jakie polityczne skutki? Pewnie frustracja części opozycji, nie, także medialnej.
To
która...
pierwsza sprawa taka przykra, no, że myśmy zobaczyli przez te 17 dni brzydszą część ciała pedagogicznego, której nie chcieliśmy zobaczyć. Być może ujawnienie tego, jakaś taka diagnoza czy prawda zawsze jest elementem pierwszego kroku do naprawy. System edukacji koniecznie trzeba zmienić. To nie tylko dlatego, żeby nauczyciele zarabiali więcej, ale również dlatego, żeby na przykład to, co środowisko walczące o większą swobodę nauczania domowego postuluje, ograniczyć tą rejonizację, czy niedobre rozstrzygnięcia, które się pojawiły w ciągu 3 lat. To dziwne parcie na ograniczanie swobody nauczania domowego wytrąciło możliwość kontaktu z polską szkołą olbrzymiej rzeszy uczniów polskich imigrantów na przykład na wyspach. Tak? To jest takie rozstrzygnięcie, które zrobiła ta pani minister i które przy tej okazji reformy czy naprawy systemu oświaty należy głośno mówić i o to się upominać. Polityczna rzecz oczywiście pogłębia to podziały i często jest tak, że wiele osób, które przyłączały się do strajków, potencjalnie być może nie są w tak zwanych zasobach elektoratu opozycji, ale presja i silny opór społeczny, ta sytuacja psychologiczna takiej nieprawdopodobnego myślenia zbiorowego i niemożliwości wycofania się albo zaznaczenia, czy brak odwagi zaznaczenia swojego innego stanowiska ze względu właśnie na hejt, na ten, to, czyli to pogłębienie podziałów politycznych, które no, polaryzuje scenę i polaryzuje elektorat. Być może to jakoś się przy urnach wyborczych zaznaczy.
Andrzej Rafał Potocki.
Ten strajk od początku był skazany na niepowodzenie. A powodem tego były te 2 terminy, na których bazował Związek Nauczycielstwa Polskiego i jego przywództwo. Chodzi mi właśnie o egzaminy maturalne i egzaminy gimnazjalne. Wiadome było, że jeżeli Związek Nauczycielstwa Polskiego i nauczyciele postawią dobro strajkujących, czyli prawo do strajku, przeciwstawią dobru dziecka, a sytuacja przy maturach robiła się już bardzo poważna, bowiem już byliśmy świadkami nawet dziewczyn w wieku
maturalnym, łzy się pojawiały, łzy.
Które dosłownie płakały. No, tutaj nie muszę mówić, jak wielkim przeżyciem dla każdego młodego człowieka jest matura, to jest jasne i oczywiste. I wiadome było, że jeżeli presja strajkujących będzie szła w tym kierunku, czyli na rozstrzygnięcie par force siłowe poprzez szantaż przez dzieci, ten strajk straci poparcie. I wycofanie się ZNP z dalszego kontynuowania strajku było koniecznością, albowiem te poparcie by dalej spadało. Reasumując, strajk ten moim zdaniem nie miał żadnego przełożenia na obecne wybory, co zresztą już widać po tych sondażach, które są. Natomiast pozostaje otwarte pytanie z politycznego punktu widzenia, co zrobi Związek Nauczycielstwa Polskiego i nauczyciele we wrześniu przed wyborami do parlamentu.
Takiej siły, najpierw co zrobi Związek Nauczycielstwa Polskiego przy najbliższych wyborach? Czy Sławomir Broniarz zostanie mu przedłużona misja szefa ZNP?
No tak,
to zobaczymy, proszę Państwa. Być może też jest tak, że ten strajk paradoksalnie otworzył drogę do właśnie jakiejś głębszej reformy systemu edukacji, bo pojawia się taka atmosfera przyzwolenia, no przynajmniej ja to tak wyczuwam. Oczywiście może to się rozmyć, ale może coś z tego będzie. Teraz, proszę Państwa, sprawa, która była równie gorąco komentowana jak strajk nauczycieli. W Pruchniku na Podkarpaciu doszło do takiego sądu nad Judaszem. No to jest taka tradycja lokalna, która ma być no, osądzeniem, potępieniem zdrajcy Jezusa. Posłuchajmy.
Pruchnik, niespełna 4-tysięczne miasteczko na Podkarpaciu, stał się miejscem skandalicznego spektaklu, którego uczestnicy dokonali symbolicznego samosądu na kukle Judasza. Władze Pruchnika zapewniają, nikt z Urzędu Miasta nie organizował ani nie wydawał zgody na inscenizację.
W obecnych czasach, gdy próbuje się przypisać Polakom zbrodnie dokonane przez okupantów podczas II wojny światowej, podobne inscenizacje mogą zostać wykorzystane przez wrogów naszej ojczyzny jako przykłady rzekomego antysemityzmu Polaków.
To akt barbarzyński, który nie powinien być kontynuowany.
To, co wydarzyło się w Pruchniku, ostro potępił polski episkopat.
Bardzo ciekawa sprawa. Dużo słów potępienia, ale w przestrzeni publicznej także dużo słów obrony tej tradycji. Zwracania uwagi, że to nie jest sąd nad Judaszem Żydem, tylko Judaszem zdrajcą, że to jest właśnie jakiś zwyczaj, który ma swoje korzenie w XVIII-XIX wieku. Do księdza Henryka Zielińskiego zwracam się. Czy to jest coś, co powinno być zakazane, tego typu inscenizacje, zwyczaje?
Proszę Państwa, wiemy doskonale, że rozmaicie to w świecie bywa. Czasami takie zwyczaje bywają nawet niestety wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturowego. Różnie to bywa w różnych krajach. My jako Polacy jesteśmy szczególnie pod lupą pod tym względem i każdy nawet, nie wiem, pozór czy taki gest będzie odbierany jako antysemicki. W sensie takim religijnym i kulturowym to nie jest zwyczaj, który jest częścią liturgii Kościoła z pewnością.
Tam
mało
są informacje, że ksiądz proboszcz w Pruchniku był przeciw tej...
Tak, mało tego. Dlaczego? Ja mówię, że to nie jest część liturgii Kościoła, to trochę odwraca uwagę naszą. Ponieważ jest taka tendencja, jest takie niebezpieczeństwo, że to okładanie kijem Judasza zostaje potraktowane jak starotestamentalna praktyka wypędzania kozła ofiarnego na pustynię, którego się wkładało grzechy ludu i my byliśmy czyści, a kozioł szedł i na pustyni tam zdychał. I tutaj też zamiast pójść do spowiedzi i oczyścić się ze swoich grzechów, to my obłożymy kijami Judasza i będziemy zupełnie w porządku. Ja byłem kiedyś duszpasterzem akademickim w akademikach Nakickiego w Warszawie. Przepraszam, dłuższa anegdota. Tam była sytuacja taka, że przyjeżdżali także studenci, między innymi jednym z mieszkańców tego akademika był także obecny wiceprezydent Warszawy. Więc tam przyjeżdżali studenci z różnych krajów, także przyjeżdżali Brytyjczycy, Żydzi, dużo Arabów mieszkało i w pewnym momencie Arabowie zachowali się nie tak jak trzeba i postanowili, że trzeba odprawić dżihad. I w ramach dżihadu co zrobili? Pobili studenta, który przyjechał z Izraela. Tego typu zastępcze, prawda, że my popełniamy zło, ktoś inny ma z tego powodu cierpieć. Nie tędy idzie droga myślenia Kościoła. Natomiast myślę, że reakcja środowisk żydowskich też była przesadzona. Dlaczego? Dlatego, że mnie dotąd z Żydem w czasie szczególnie Wielkiego Tygodnia to kojarzył się ten Żyd, który jest mi najbliższy. Jezus Chrystus. Za nim Matka Boża. To też byli Żydzi. Natomiast taka próba obrony akurat, to jest nieszczęśliwy bardzo zbieg okoliczności.
Zdaje się, że Szymon z Cyreny też był Żydem i Weronika na
też, też był Żydem, który...
Nie wspominając
Maria,
o 12 apostołach.
Maria Magdalena też kolejna.
Nie wspominając o 12 apostołach.
Dlatego też tutaj myślę, że również dla środowisk żydowskich byłoby lepiej, gdyby ta sprawa została dyplomatycznie załatwiona, a nie przez takie bardzo duże nagłośnienie tego wszystkiego, ponieważ... Nie chciałbym, żeby... Chciałbym jednak, żeby ze słowem Żyd kojarzył mi się Pan Jezus i Matka Boża i Szymon z Cyreny, a nie Judasz. No.
Jan Pospieszelski.
Jesteśmy świadkami jakiegoś totalnego pomieszania pojęć i absurdu. Coś, co jest należy do ludycznej, przepraszam, folkowej tradycji, do folkloru, do czegoś, co jest... przenoszeniem pewnych zabaw, zwyczajów, obyczajów, obrzędów, cenzurowanie tej sfery i szukanie tam, przykładanie na to pewnej matrycy politycznej poprawności jest absurdem, jest drogą donikąd, jest jakimś rodzajem totalitarnego, cenzorskiego, urzędniczego spojrzenia na sferę, która do tej pory właśnie była wolna, barwna, radosna, pogodna.
Próba takiej dezynfekcji świata, prawda? Ale z drugiej strony minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński mówi, koszta wizerunkowe dla Kościoła i Polski olbrzymie i pyta, jacy szatani byli tam czynni.
Jacy szatani? No to dobrze, to ja zapytam, jacy szatani? Komu zależy na wyciąganiu takich rzeczy? Ja jestem w stanie, nie wiem, znaleźć dzisiaj kilkanaście rzeczy, w których na przykład żywieckie gody, niesamowicie barwna, przepiękna tradycja zapustna przebierańców, która trwa od kilkuset lat i żyje w żywej tradycji na Żywiecczyźnie i tak dalej.
No dobrze,
i tam
ale
też jest postać dziada, postać Żyda, postać dziekciarza, postać...
Janku, ale wyobraźmy sobie, nie wiem, przykładowo, banderowcy na Ukrainie gdzieś w małej miejscowości palą polską flagę. No my to
ale
przejmujemy...
Ale przepraszam, to są nieporównywalne rzeczy.
Nie możemy mieć pretensji, że to incydentalne, że drobne zdarzenia z Pruchnika stają się globalnym wydarzeniem, bo taka jest rzeczywistość.
Ale z drugiej strony nie możemy dzisiaj dać się szantażować, że nagle będziemy przykładali, że będziemy cenzurowali całą sferę, nie wiem, przydrożnych kapliczek, obrazów w kościołach, tradycji folkloru polskiego. Czy muzeum eksponaty Muzeum Etnograficznego. No na miłość Boga jednego, nie dajmy się zwariować. To jest elementem folkloru. Folkloru ze wszystkimi prostymi skojarzeniami.
Dawid Warszawski, publicysta Gazety Wyborczej, pisze, że to jest sucha zaprawa do rzeczywistej zbrodni.
Nie, to tego rodzaju opowieści są dokładnie tym, o czym pisze Paweł Lisicki w swojej książce Krew na naszych rękach. To znaczy, że religia holokaustianizmu, która zakłada, że chrześcijaństwo było tą prefiguracją i jest odpowiedzialne za Holokaust. Mówię w dużym skrócie. On to bardzo dobrze udowadnia. Zresztą nie jest w tym odosobniony. Tak samo myśli wielu myślicieli amerykańskich, w tym również żydowskich. Tak?
Że
próba przerzucanie odpowiedzialności za antysemityzm, za Holokaust na chrześcijaństwo. No przepraszam, to się nie uda. To się nie uda i musimy postawić stanowcze weto wobec tego rodzaju prób.
Andrzej Rafał Butowski.
Całkiem przypadkiem zrobiono z tych obchodów ludowych okładania kijem Judasza problem praktycznie międzynarodowy. No daleko szukając, no przecież sami Żydzi mają u siebie takie święto, podczas którego wieszają kukły
Hamana,
który jak wiadomo...
I swojego wroga ze starożytności.
Chciał wyciąć w pień Izraelitów. No i pasło się nad tą kukłą od stuleci. Jakoś nikt do nich się o to nie przyczepia. Tu można dyskutować na temat tego, czy to jest te bicie kijem Judasza jest estetyczne, czy to powinno być dla młodzieży. Ja nie będę w to w ogóle wnikał, to jest dla mnie obyczaj ludowy, z którego przy okazji sytuacji międzynarodowej, w jakiej jest Polska, zrobiono po prostu problem. Mianowicie, wiadomo powszechnie, że rząd polski stara się o zwiększenie kontyngentu sił amerykańskich w Polsce. Wiadomo powszechnie o takiej podjazdowej, dyplomatycznej wojence pomiędzy, gdzie w tle są roszczenia, pomiędzy Izraelem a Polską. I każde tego typu napięcie rozdmuchane do rangi wydarzenia pod tytułem Obyczaj Ludowy, gdzie tam dzieciaki kijem okładają jakąś kukłę, urasta nagle do problemu międzynarodowego.
A jeżeli dostaje... problemu takiego nie ma, to trzeba to wyinscenizować tak jak tak z urodzinami Hitlera z wafelkiem.
I
tak?
Tu, no. tak dokładnie. I tu są tu ci trzeba inni szatani czynni.
TVN pozywa za takie sugestie. Ale my nie mówimy kto.
Natomiast zwyczaj bez tego i Polska może istnieć bez okładania kijem Judasza i Kościół. Będzie istniał nawet lepiej bez okładania kijem.
No tak,
ale pozwólcie państwo, skończę zdanie, dobrze? Natomiast rzeczywiście, jeżeli damy się zapędzić w kozi róg, to na krakowskim Kazimierzu trzeba będzie usunąć ze stoisk wszystkie, nie wiem, obrazy Żyda z pieniążkami, bo ktoś powie, że to jest...
O, proszę tak nie mówić, bo już to będzie wprowadzone.
No więc właśnie, bo to jest...
To była taka próba,
bo to jest kreowanie stereotypu Żyda.
Wyciąć z jasełek postać Żyda, Judasza i tak dalej. No ludzie, kochani, naprawdę nie dajmy się zwariować. Cenzurować figury ludowe.
Nie, to jest to pytanie, czy my powinniśmy, w jakim stopniu powinniśmy uwzględniać realia, bo wszystko zgoda, tylko realia są takie, że ten filmik idzie i on służy za granicą określonym celom. Teza o tym, że to Polsce zaszkodziło i to jest cena za takie tradycje lokalne, jest tezą prawdziwą.
Dobrze, to tezą prawdziwą również jest to, że jeżeli na przykład środowisko Centrum Badań nad Zagładą Żydów, pan Leociak, robi naprawdę spektakle nienawiści wobec polskiego rządu na uczelniach zagranicznych, to powinno się spotkać z mocną reakcją polskich służb dyplomatycznych, a nie spotyka się. I popisy, ekscesy profesora Leociaka, który pluje, mówi, wygaduje totalne brednie na uniwersytetach zagranicznych, tak jak zrobił to w Paryżu, które nie ma odporu, nie ma mocnej reakcji polskiego rządu, służy jeszcze gorzej tej sprawie niż zdjęcie Judasza.
Bo czasem wejście w zderzenie jest przeciwskuteczne. No, czasem lepiej pewne rzeczy zignorować. No,
tak. Przede wszystkim, pani zasadnicza pani sprawa, tylko powiem jedno zdanie. Zasadnicza sprawa, przecież nie można ingerować w państwie demokratycznym, które jest, mieni się być państwem wolnym, w zakazywanie obyczajów ludowych, pielęgnacji obyczajów ludowych, który to zazwyczaj ma swoje już też pewno ze 100-200 lat.
Pani doktor Hanna 100-200 lat. To jest powrót do elementów tradycji kultury ludowej, który w tej chwili no, jest moda na to, prawda? Właściwie powinniśmy wracać, szukać korzeni i tak dalej. Więc ja myślę, a poza tym, jeżeli głębiej sięgniemy w ten zwyczaj, który był w tej chwili przedstawiony, to ma funkcję katarzys przede wszystkim, oczyszczenia. I tu myślę, że tutaj jakiś bardzo kompetentny etnograf mógłby bardzo dużo ciekawych rzeczy na temat tego zwyczaju powiedzieć. Więc to jest jedna sprawa i myślę, że paradoksalnie ten zwyczaj został bardzo nagłośniony i ja nie mam pewności, czy za rok na przykład nie będziemy mieli ten zwyczaj.
Bo czy państwo słyszeliście o tym zwyczaju przed tą sprawą?
Nie, ja słyszałam,
bardzo to regionalne było, ale w tej chwili już jest tak nagłośnione, że być może w paru miejscach w przyszłym roku będzie coraz więcej owijania kukły Judasza. W końcu Judasz jest symbolem zdrady, także to nie jest nic złego. To jest jedna rzecz, więc zdradę potępiamy chyba wszyscy, jak tutaj siedzimy, bo to nie jest rzecz dobra. A poza tym Judasz paradoksalnie w tej chwili no jest tak gremialnie broniony przez tak wiele różnych ważnych środowisk, więc to jest rzecz niesamowita. Zresztą wiemy, że Gazeta Wyborcza antycypowała, bo już kiedyś wcześniej drukowała encyklopedię, tą Ewangelię Judasza, więc jeszcze troszeczkę być może będzie nowy święty, jak niektórzy publicyści mówią, no konfidentów, bo każdy musi mieć swojego laicki świętego. Święty. Więc laicki w końcu tutaj, tak, laicki. No więc ja reasumując, mam wrażenie, że jestem w świecie z mrożka i naprawdę bym prosiła, żebyśmy nie rezygnowali ze swoich lokalnych zwyczajów, bo tutaj ksiądz w ostatniej audycji błogosławił. No i to też przecież nie spotkało się.
Ale
to
są,
naruszyło.
Proszę państwa, tradycje, które no, też nie, wolno które chyba, nie pasują do pewnych czasów. No też tak jest, pani doktor. No nie jest tak, że wszystko, co się działo na wsi polskiej w XIX wieku, co znamy choćby z chłopów, prawda, Rejmonta, że to wszystko jakby było dobre, uzasadnione, moralne.
Ja podejrzewam, że ta granica będzie się coraz bardziej przesuwać. Dlatego no szkoda z jednej strony, że tak lokalny zwyczaj został, sięgnął w tu pan minister spraw wewnętrznych, wydał swoją opinię. Wiemy, że reagował episkopat. No, także naprawdę chyba rzecz nie jest tego wszystkiego warta. No ale cóż, musimy to połknąć.
Jeszcze ksiądz, ja błagam. Nie ma sensu, żebyśmy umierali i bronili Judasza i ten zwyczaj nie musi istnieć, żeby istniał Kościół i żeby istniała Polska. Naprawdę, nie umierajmy za to, co nie warte. Natomiast druga sprawa. Pani doktor użyła tutaj słowa katarzys. Muszę tutaj jako duchowny, już nie jako dziennikarz interweniować. Proszę państwa, właśnie o to chodzi. Nie twórzmy sobie zastępczego katarzys Nasze katarzis jest w konfesjonale w Wielką Sobotę, a nie w okładaniu kijem Judasza. Bo ja się boję tego, że również wiele dzieci zamiast pójść do spowiedzi poczuje się oczyszczonych, bo przecież Judasza kijem pobiło. Pójdźmy głębiej. Nawiązując do wypowiedzi pana redaktora. Panie redaktorze, my po pierwsze patrzmy, inni interweniują i bardzo twardo bronią swoich spraw. Zamiast prowokować innych, zamiast się wygłupiać, brońmy równie twardo i z największą godnością, z wykorzystaniem naszych możliwości także zagranicznych, naszych polskich spraw. Dlaczego, kiedy Polonia Polska manifestowała przed ambasadą Izraela, przed konsulatem Izraela chociażby w Nowym Jorku, przeciwko ustawie 447, dlaczego tak naprawdę z kraju nie popłynęło żadne mocniejsze wsparcie dla tych ludzi? Brońmy swoich spraw na gruncie prawa, na gruncie mediów, także dyplomacji. Na gruncie prawa dyplomacji. No więc
tam
właśnie.
Sprawa chyba jest nieco bardziej złożona.
To już jest zupełnie inne zagadnienie. To
wiem, że jest złożona, ale...
Z tymi demonstracjami i z intencjami, ale to już na osobną dyskusję. Proszę państwa, święto 3 maja przed nami, majówka. 3 maja to jest oczywiście drugie w hierarchii po 11 listopada, po święcie niepodległości, ale ponieważ pogoda zazwyczaj jest ładna, to jest lato, więc to jest chyba najlepsza okazja do celebracji naszego przywiązania do naszej świętej ojczyzny. Jan Pospieszalski zaprasza.
Tak, z grupą przyjaciół, z Andrzejem Pawlukiewiczem, z Maćkiem Pawlickim udało nam się dopiąć pewne marzenie. Marzeniem naszym było to, aby Polacy mogli wspólnie razem manifestować radość i przywiązanie do biało-czerwonej flagi, radość bycia razem, odwołując się właśnie nie tylko do folkloru i tradycji. Zorganizowaliśmy 2 maja w Warszawie przy wsparciu Instytutu Muzyki i Tańca wielki biało-czerwony korowód, który przejdzie od Placu Teatralnego spod pomnika Moniuszki, bo jego 200. rocznicę urodzin będziemy celebrowali krakowskim przedmieściem do pomnika Kopernika, do Świętokrzyskiej i tam wróci. Krakowskie Przedmieście, godzina 17, 2 maja, biało-czerwony korowód. 50 grup z całej Polski.
Który miejscu?
Pasjonaci. Jeszcze raz. 17 godzina spod Teatru Wielkiego. Idziemy Krakowskim Przedmieściem, całe Krakowskie Przedmieście do Świętokrzyskiej.
Teatr
Wielki. Ale nie, całe Krakowskie Przedmieście. Widownią biało-czerwonego korowodu jest całe Krakowskie Przedmieście i fragment Świętokrzyskiej. 50 grup z całej Polski. Fantastyczni pasjonaci. Grupy rekonstrukcyjne. Cykliści, wioślarze, cyrkowcy. Wielkie platformy z kukłami. Nie Judasza, broń Boże, ale z gęsią Świętego Marcina. Będzie...
Gęś,
no tak, ale będą również przebierańcy z Milówki, będzie zespół Śląsk, będą dzieci z Ukrainy, Białorusi, polskie środowiska z Wileńszczyzny, czyli to jest dzień łączności również z Polonią i dzień biało-czerwonych barw. Nie wiem, czy wiecie, że właśnie te biało-czerwone kolory mamy ustawowo zagwarantowane, bo 7 lutego po powstaniu listopadowym w 1831 roku te dwie barwy zostały uznane jako herby, bo one są na herbie Pogoni i na Orle, prawda? Te tarcze czerwone, białe figury stanowią kolory obowiązujące polskiej kokardy, czyli polskiej flagi. I pamięć o tym koniecznie musimy pielęgnować i radośnie świętować 2 maja. Zapraszamy. Godzina 17, Krakowskie Przedmieście. Naprawdę będzie się działo.
Niepolityczna inicjatywa.
Absolutnie oddolna. Orkiestry dęte, górale, Kaszubi, Podlasie, Podkarpacie, Wielkopolska bardzo silnie będzie reprezentowana, także fantastyczna rzecz i można coś zrobić razem. Władze miasta Warszawy, jakie są, każdy wie, z radością przyjęły wyzwanie, podjęły wyzwanie, udzieliły wszystkie zgody, zachowały się super, także zobaczcie, można zrobić coś razem w imię chwały Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i pamięci Rzeczypospolitej obojga narodów, dlatego bardzo silna reprezentacja z Wileńszczyzny, ze wschodu, z Białorusi.
Proszę państwa, no cóż, zatem zapraszamy i na to wydarzenie, i na wszystkie inne, bo także ma być przepiękna defilada, prawda, w Warszawie.
To 3 maja, nasza
3
będzie
maja,
równie piękna.
Wisłostradą, więc tu wzdłuż Wisły, prawda, można i bulwarami, i od strony Starego Miasta, no jeżeli ktoś spoza Warszawy, też można się wybrać, bo Warszawa będzie pusta w tych dniach, sporo osób wyjedzie.
Łatwo dojechać, łatwo znaleźć miejsce
dojechać,
na parking.
Łatwo zaparkować, no można naprawdę zrobić dobrą rzecz z rodziną, czy samemu. Już innych tematów nie poruszymy. wyborem, a było, bo i Wołodymyr Żeleński wygrał na Ukrainie, no to obiecuję, że za tydzień jeszcze będzie podsumowanie, prawda? I mamy Fundacja Otwarty Dialog, też bardzo ciekawe informacje, ale te dwa tematy, strajk szkolny i ta sprawa z Pruchnika, rzeczywiście ciekawe, warte głębszego omówienia.
I majówka, czyli biało-czerwony korał od 2
czyli
maja.
Czyli nie czekoladowy orzeł, może tylko...
Proszę Państwa, transmitują nas, bądź retransmitują. Radio Warszawa, oczywiście współgospodarz. Dziękujemy za te już ładnych parę lat współpracy. Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelpinie, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz i Radio Via w Rzeszowie. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję dr Hannie Karp, medioznawcy, za udział w programie, księdzu Henrykowi Zielińskiemu, redaktorowi naczelnemu Tygodnika Idziemy, Andrzejowi Rafałowi Potockiemu z Tygodnika Sieci i Janowi Pospieszalskiemu. Przedstawiać nie trzeba.
Który zaprasza na 2 maja na godzinie 17 krakowskie przedmieście.
A my zapraszamy za tydzień na kolejny salon dziennikarski. Dziękuję, życzę miłego weekendu. Do zobaczenia.